co jakiś czas na nowo wybucha spór o legalizację aborcji. W dyskusji tej padają różne argumenty. Mówi się o tym, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania o własnym brzuchu. Zabieg przerywania ciąży, czyli sztucznego poronienia, został o ironię nazwany realizacją zdrowia reprodukcyjnego. Mówi się również o tym, że prawo jest zbyt restrykcyjne, że karze kobiety za to, że chcą świadomie decydować o własnym życiu. Mówi się również o tym, że prawo to jest nieskuteczne, ponieważ i tak rozwija się podziemie aborcyjne. Tymczasem podstawowa kwestia brzmi, czy istota w łonie matki jest już żywym człowiekiem, czy też nie jest?
Ja nie uważam, żeby życie pojawiało się już w okresie embrionalnym. Znaczy życie się rodzi wtedy, kiedy się rodzi człowiek.
Według mnie aborcja to po prostu morderstwo i legalizacja nie powinna być absolutnie zastosowana.
Uważam, że tego dziecka jeszcze nie ma, że to jest... Nie wiem, po prostu nie uważam to za nic złego. Nie widzę tutaj błędu, to jeszcze jest nic. Gdyby zabijać po śmierci, to by było jakaś straszna rzecz, ale uważam, że w sposób jakby zabijanie czegoś, czego jeszcze nie ma, nie jest żadnym błędem.
Myślę, że z jednej strony jest to dobre, a z jednej złe, dlatego że na pewno jest to bardzo złe, bo usuwa się życie. Usuwa się coś, co kogoś, co, osobę, która mogłaby żyć, która mogłaby normalnie funkcjonować. Ale z drugiej strony, jeżeli to dziecko, które ma się urodzić, ma mieć złe życie, ma być źle traktowane, bo na przykład matka jest młoda, to myślę, że to nie jest dobrze dla tego dziecka.
Jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek ja sam aborcji bym nie wykonał.
Oddajmy głos naocznemu świadkowi. Doktor Stojan Adaszewicz z Serbii dokonał w swoim życiu około 55 tysięcy zabiegów aborcji. Przez długi czas był przekonany, że z organizmu kobiety wycina tylko tak zwaną tkankę ciążową. Zmienił zdanie, kiedy wykonywał 9. aborcję narzeczonej swojego kuzyna.
Wskrył matkę.
Otworzyłem macicę.
Porwał.
Rozerwałem łożysko. Wody płodowe wyciekły i wszedłem z kleszczami aborcyjnymi do wnętrza. Chwyciłem coś nimi, trochę zmieliłem i wyciągnąłem na zewnątrz i rzuciłem na serwetkę. Patrzę, a tu ręka. Dosyć duża ręka. Dziecko miało 3,5, może 4 miesiące. Nie miałem centymetra, żeby zmierzyć. W jednym miejscu na stole ktoś rozlał jod i ręka upadła w pobliżu plamy jodu w taki sposób, że nerw zetknął się z jodem. I cóż się stało? Patrzę i mówię, mój Boże, ręka sama się rusza. Znów jednak wchodzę kleszczami do wnętrza, znów coś chwytam, miażdżę i wyciągam ze środka. Myślę sobie, byle tylko nogi teraz nie wyciągnąć. Wyciągam i patrzę, noga. Chcę położyć nogę na stole tylko powoli, tak żeby nie w pobliżu ruszającej się ręki. I kiedy już opuszczam dłoń, słyszę za moimi plecami jakiś huk. Aż podskoczyłem i automatycznie puściłem uchwyt kleszczy. W tym momencie noga zrobiła w powietrzu salto i upadła obok ręki. Patrzę, teraz a tu i ręka, i noga. Same się ruszają. Znów jednak wprowadzam instrument do macicy i zaczynam miażdżyć wszystko, co jest w środku. Myślę sobie, że tylko serca mi teraz brakuje do kompletu. Miażdżę więc wszystko, miażdżę i kiedy jestem pewien, że zmieliłem wszystko w środku na miazgę, wyciągam znów kleszcze. Wyciągam jakąś masę, myśląc, że to pewnie okruchy kości. Kładę to na serwetkę, patrzę, a to ludzkie serce, które się kurczy i rozkurcza i bije, i bije, bije. Myślałem, że zwariuję. Widzę, że serce pulsuje coraz wolniej i wolniej, aż w końcu w ogóle się zatrzymuje. Nikt poza mną na własne oczy nie mógł przekonać się bardziej, że zabiłem człowieka.
Nikt kromie mnie тогда нагляднее не мог понять, что я убил человека.
Z biegiem czasu oczywiście ta moja praca na tych oddziałach, byśmy się rotowali, nabierała tempa, wykonywałem w tym zabiegów coraz więcej. I nigdy tak dokładnie nie liczyłem, ale myślę, że w ciągu tych kilku lat wykonywania aborcji, tych aborcji mogło być około 1000. Niepokój jednak rósł. Nie lubiłem tego rodzaju zabiegu. Robiłem to chyba niedbale, coraz szybciej, coraz bardziej nerwową reakcją na kobiety. To był materiał, to nie były kobiety jako ludzie. Trzeba było jak najszybciej wykonać te swoje zadania, tych kilka zabiegów dziennie i natychmiast z tego gabinetu wyjść. Jakieś takie niepokoje, starczył kieliszek koniaku, od alkoholu, starczył środek uspokajający i to na tyle.
Nas uczyli i mówili, że...
Uczono nas... I mówiono nam, że człowiek zaczyna żyć od momentu, kiedy wydaje pierwszy krzyk, kiedy po raz pierwszy zapłacze. Do tego czasu jest on tylko zwykłym organem w ciele matki, takim samym jak ślepa kiszka. Usunięcie z organizmu matki ślepej kiszki nie jest więc żadnym zabójstwem. Zabić można tylko dziecko, które urodziło się i zapłakało. Jeśli nie zapłakało, nie ma mowy o zabójstwie. Dlatego też brano u nas dzieci zaraz po porodzie, zatykano im usta i wkładano głową w dół do wiadra z wodą. Dziecko takie zamiast powietrza nabierało wody i nigdy nie zapłakało. Nie uważano więc tego za zabicie. To straszne, ale tak właśnie było.
Przełomem w ginekologii stało się wynalezienie ultrasonografu. Za pomocą urządzenia USG stało się możliwe obserwowanie życia dziecka już w najwcześniejszych stadiach jego rozwoju.
Okazało się, że już w 3 tygodniu ciąży rytm serca dziecka harmonizuje się z rytmem serca matki. W 5 tygodniu dziecko reaguje na pieszczotliwy dotyk. Pomiary fal mózgowych stwierdziły, że dotyk taki sprawia mu przyjemność. Jest zdolne także odczuwać ból. W Stanach Zjednoczonych ponad połowa kobiet, które zdecydowane były dokonać aborcji, zrezygnowała z przerwania ciąży po obejrzeniu na ekranie ultrasonografu swojego dziecka i po usłyszeniu bicia jego serca.
Ganz früh.
Właściwie już bardzo wcześnie, już jako małe dziecko rozmyślałem nad tym, jak to się dzieje, że dziecko może wylądować w pojemniku na śmieci. Ta myśl towarzyszyła mi aż do dorosłości. Dowiedziałem się, że ciężarówka pewnej firmy zajmującej się oczyszczaniem miasta odbiera pojemniki z kliniki aborcyjnej i wywozi je. A w tych pojemnikach są kawałki dzieci. Zapytałem w tej firmie i otrzymałem informację, że pojemniki przewożone są do zakładu spalania w Simmering. Tam w piecu ognistym o temperaturze około 1200 stopni szczątki dzieci są spalane, a pozostałości, czyli popiół, przewożone są do składowania, gdzie zostają zabetonowane w tak zwanym wale obwodowym. To właśnie tutaj wszystkie szpitale w Austrii oddają do spalania swoje tak zwane odpady medyczne, w tym również szczątki zabitych, nienarodzonych dzieci. Według danych opublikowanych przez Austriacką Izbę Lekarską w naszym kraju dokonuje się każdego roku około 84 tysięcy aborcji. Jeśli rozłoży się to na 20 lat, to w ten sposób otrzymamy liczbę ponad 2 milionów dzieci, które zostały spalone w tym właśnie piecu i których prochy zostały zabetonowane w tym oto składzie. Na zawsze. Co dzień, te same rzeczy na całym świecie. Co dzień, to holokaust milionów dzieci.
Aborcja wymierzona jest nie tylko w dziecko, które pozbawia się życia. Wymierzona jest także w kobietę. Pozostawia trwały ślad w jej psychice i w organizmie. Wielu lekarzy mówi o syndromie poaborcyjnym, czyli o zespole dolegliwości psychicznych i fizycznych, które są konsekwencją zabiegu przerywania ciąży. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia same kobiety, które poddały się aborcji.
Uczucie bycia w ciąży. Kiedy przyszło, uważałam je za wspaniałe. Moje uczucia mówiły mi co innego, niż podpowiadał mi rozum. Czułam szczęście, po prostu szczęście. A mężczyzna, który dał mi to szczęście, który do tej pory był tak blisko, nagle zaczął traktować mnie jak wroga. To było dla mnie najgorsze. Pamiętam dokładnie, kiedy przekroczyłam tę barierę, kiedy się poddałam i opowiedziałam się przeciwko dziecku. Wyrzuciłam je z głowy, wyrzuciłam je z serca. To była najbardziej niszcząca decyzja w moim życiu. Jestem tego całkowicie pewna. To jest tak, jak naciśnięcie klawisza. Sumienie jest wyłączone. Intuicja jest wyłączona. Łzy są w tym momencie wyłączone. W momencie aborcji nie płacze się już i następuje śmierć uczuć. Człowiek stoi jak gdyby obok siebie i nie czuje już niczego. Później przez wiele lat było tak, że to dziecko śniło mi się. Jeden z tych najstraszniejszych, najbardziej przerażających snów wyglądał tak, że moje dziecko wisiało nad przepaścią. Wokół stali ludzie, ale nikt się nie ruszył, aby mu pomóc, aby wydostać się z tej przepaści. Psychiki nie można przekupić. Duszy nie można przekupić.
Und da komme ich nicht raus, weil ich
popadłam w depresję, w straszną depresję. Nie mogłam z niej wyjść. Ciągle się bałam. Bardzo często miałam koszmary, senne koszmary. Bałam się węży. Wszędzie widziałam węże, wszędzie były węże. Kiedy leżałam w łóżku, nie mogłam zasnąć. Wydawało mi się, że pod łóżkiem kłębią się węże.
Es ist so, helfen kann man nur jemand, der die Hilfe auch möchte.
Pomóc można tylko temu, kto chce pomocy i kto jest wewnętrznie gotowy, aby skonfrontować się z tymi sprawami i aby odrzucić kłamstwa, że to nie było dziecko. To jest decydujący krok. Przyznanie się. Tak, to było dziecko. Tak, zrobiłam to. Kiedy kobieta przyzna się, że zrobiła coś złego, dopiero wtedy może nastąpić pojednanie. Pojednanie musi obejmować wszystkich. Po pierwsze, Boga jako dawcę wszelkiego życia. Po drugie, dziecko jako ofiarę. Po trzecie, wszystkie zaangażowane w te osoby. W końcu, kobieta musi przebaczyć samej sobie.
Historie Benedyktyn, Karin i Charlotte pokazują, że można pojednać się z Bogiem, że można przebaczyć samej sobie. Zanim to jednak nastąpiło, jak same podkreślają, przeżyły piekło na ziemi. Wszystkie one również prosiły nas, żebyśmy powiedzieli, że aborcja nie jest żadnym rozwiązaniem, że nawet wiele lat po jej dokonaniu przynosi niewyobrażalne cierpienie. Gdyby mogły cofnąć czas, postąpiłyby inaczej. Ich rada z całego serca brzmi:
Zawsze wybierajcie życie.